radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa niezwykłym darem dla Kościoła poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Czynione przez Jezusa liczne znaki, uzdrowienia, wskrzeszenia, ale i słowa Mistrza Jezusa, wszystko co przekazują nam Ewangelie, niejako prowadzą nas do Jerozolimy. Jerozolimy, gdzie ma miejsce męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Wydarzenia, które od zawsze były centrum wiary Kościoła. Wydarzenia, które wręcz stworzyły i tworzą Kościół. Wszystko rozpoczyna ostatnia wieczerza Jezusa. Nowa Pascha.
Ostatnia wieczerza Jezusa była ucztą paschalną. Jezus nadał jej jednak nowe znaczenie. Jego śmierć przypomina ofiarę z baranka paschalnego. Słowa ustanowienia Eucharystii wyraźnie też nawiązują do wieczerzy paschalnej. Bóg polecił Izraelitom spożywać ten posiłek jako pamiątkę wielkiego zbawczego dzieła Boga. Podobnie uczynił Jezus, polecając apostołom celebrować Eucharystię jako pamiątkę dzieła zbawczego. To czyńcie na moją pamiątkę. Pascha żydowska była pamiątką, wspomnieniem, ale i aktualizacją, czyli urzeczywistnieniem wydarzeń zbawczych związanych z wyjściem z Egiptu. Każdy, kto ją spożywał, czuł się zbawiony. Święty Łukasz podkreśla, że podobnie jest w wypadku Eucharystii. A zatem Eucharystia nie jest tylko przywołaniem tego wydarzenia, ale jego sakramentalnym uobecnieniem. Jest ofiarą krzyża, która trwa przez wieki. Warto zwrócić uwagę, że w przekazie świętego Łukasza Jezus przekazuje uczniom królestwo tak, jak jemu przekazał je Ojciec. Czytamy w 22 rozdziale: Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach, dlatego i ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój Ojciec, abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Apostołowie będą, uczniowie Jezusa będą w nim jedli i pili przy stole Jezusa. Tą nagrodą będzie Eucharystia. Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby, w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar dzieła zbawienia.
Celebracja Eucharystii, będąc wypełnieniem nakazu Jezusa "to czyńcie na moją pamiątkę", była niezwykle ważna dla nowo powstających wspólnot Kościoła.
Opis ostatniej wieczerzy Jezusa znajduje się we wszystkich Ewangeliach. Dzieje apostolskie również mówią, że Kościół trwał w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwie. Za szczególny przekaz sprawowania Eucharystii należy jednak uznać opis z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian z 11 rozdziału. Pierwszy list do Koryntian powstał około 50-54 roku, a zatem Pawłowy przekaz jest najstarszym świadectwem sprawowania Eucharystii. Pierwotny Kościół spotykał się na wspólne posiłki, które nazywano agape, uczta miłości. Właśnie taką ucztę, takie wskazania co do tej uczty daje Paweł.
Z ostatnią wieczerzą w sposób nierozerwalny łączy się męka na krzyżu. Zapisze święty Łukasz: Przyszli na miejsce zwane czaszką. Ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając losy. A lud stał i patrzył, lecz członkowie wysokiej rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Było już około godziny 6 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha.
Jezus został skazany na najbardziej okrutną i poniżającą karę, karę krzyża. Dla Żydów, ale także dla Rzymian, krzyż był symbolem hańby. Żaden obywatel rzymski nie mógł być na nim stracony. Dla Żydów ciało człowieka, który umarł w ten sposób, było skalane i przeklęte. Jezus został ukrzyżowany poza Jerozolimą, przy drodze na małym, kilkumetrowym zaledwie wzniesieniu. Było to zgodne ze zwyczajem zarówno żydowskim, jak i rzymskim. Miejsce straceń nazywano trupią głową, czaszką. Było to skaliste wzgórze w kształcie czaszki, pozbawione roślinności, dominujące nad okolicznym terenem. Stąd też prawdopodobnie pochodziła aramejska nazwa Golgota, czaszka. Żołnierze umieszczali nad głową ukrzyżowanego tablicę, na której wypisana była wina skazańca. Przechodnie mogli więc przeczytać napis na krzyżu Jezusa. Ten napis był sporządzony w 3 językach. Otaczający miejsce skazania żołnierze czuwali, aby nikt nie uwolnił skazańca i nie udaremnił wykonania wyroku. W przeczytanym przed chwileczką opisie męki Jezusa Święty Łukasz rozwinął tematy, które były mu szczególnie bliskie. Wspomina nade wszystko o modlitwie Jezusa za oprawców. To wskazanie na tych oprawców jest zgodne z duchem całego orędzia trzeciej Ewangelii. W Ewangelii bowiem Łukasza Jezus jawi się jako zbawca chorych i grzeszników. Grzesznicy są przedmiotem specjalnej miłości Mistrza z Nazaretu. Jest ich przyjacielem, przebacza grzesznicy i przeciwstawia jej miłość obojętności faryzeusza Szymona. Uczy Jezus, że Bóg jest miłosierny dla każdego, kto wyznaje, że jest grzesznikiem. Jezus wchodzi do domu celników i grzeszników. Miłość Jezusa do grzeszników jest niezwykła. Stąd też ewangelista podkreśli, że Jezus modli się także za oprawców. Cierpienia i krzywdy nie sprowadziły go z drogi miłości. Jezus nie tylko uczył miłości bliźniego, ale własnym postępowaniem dawał jej przykład. Na obelgi nie reagował gniewem, ale usprawiedliwiał postępowanie nieprzyjaciół. Jezus chciał skłonić do nawrócenia Judasza, uleczył ugodzonego przez Piotra podczas pojmania sługę najwyższego kapłana. Jezus modlił się za wrogów na krzyżu, Jezus modlił się nawet za wrogów. Ostatnie słowa Jezusa na krzyżu również były modlitwą. Modlił się słowami psalmów, w którym prześladowany autor błaga Boga, gdyż czuje się opuszczony. Ten modlący się w psalmie całą ufność pokłada w Bogu. Psalm ten składał się na modlitwę wieczorną pobożnych Izraelitów. U schyłku dnia człowiek powinien powierzyć Bogu swojego ducha. Podobnie należało czynić, gdy nadchodzi wieczór życia. Według myśli judaizmu człowiek otrzymał od Boga ducha i winien mu go zwrócić w chwili swojej śmierci. Śmierć Jezusa dokonała się w samotności. Święty Łukasz pokazuje, że nikt z otoczenia nie rozumiał, co się właśnie dokonuje. Uczniowie, którzy mogliby go zrozumieć, którzy powinni być blisko, byli nieobecni. Jezus został przez wszystkich opuszczony. Podążało za nim tylko kilka bliskich osób. Lud się przyglądał obojętnie, przywódcy drwili, żołnierze wyśmiewali się, jeden z przybitych do krzyża złoczyńców rzucał obelżywe słowa. Wszyscy ci ludzie, przywódcy, żołnierze, złoczyńcy, reprezentanci różnych i wrogich sobie klas społecznych, złączyli się przeciwko Jezusowi. Nie było nikogo, kto by go bronił. Tymczasem Jezus, umierając całkowicie opuszczony, wypowiedział słowa ufności. Oddawał swego ducha Ojcu, podobnie jak czynił to pobożny Żyd każdego wieczoru. Już słowo Ojcze, jako określenie Boga, wskazuje, że Jezus, mimo cierpień, jakie go spotkały, poddał się woli Bożej. W ten sposób dał do zrozumienia, że śmierć nie jest końcem, ale jest początkiem nowego życia, którego udzielić może tylko Ojciec. Modlitwa Jezusa. W opisie męki Łukasz kilka razy wspomina o modlitwie Jezusa. W Getsemanii Jezus stoczył straszliwą walkę duchową, której jednak punktem kulminacyjnym była modlitwa ufności. To samo miało miejsce na krzyżu, gdy wypełniał się plan Ojca. Umierający Jezus dał wspólnocie Kościoła, dał nam przykład doskonałego zawierzenia Ojcu. Tę postawę wyraził przy pomocy psalmu, który dobrze oddaje pouczenia, jakie wcześniej przekazywał. Do końca więc opisu męki Łukasz przybliża przykład, jaki daje Łukasz. Postawa Jezusa jest wzorem dla całego Kościoła.
Wydarzenie męki i śmierci łączy się z niezwykłym czasem, kiedy Jezus przekazuje w osobie Jana wszystkim swoim uczniom, całemu Kościołowi, swoją matkę.
Opis wydarzeń na Kalwarii według świętego Jana, ukazując Jezusa i Jego dzieło, daje także odpowiedź na pytanie, kim jest Maryja i kim my jesteśmy w stosunku do niej. W Ewangelii świętego Jana Maryja występuje w dwóch scenach, które stanowią ramy tej księgi i ściśle się ze sobą łączą. W Kanie Galilejskiej Jezus rozpoczyna swoje mesjańskie dzieło, a w Kalwarii je dopełnia. Stojący pod krzyżem umiłowany uczeń reprezentuje wierzących w Jezusa. Wszystkich, którzy będą słuchać Jego głosu i należeć będą do Jego owiec. A zatem jest on reprezentantem Kościoła. Uczeń ów od tej godziny wziął ją do siebie. Rzecz jasna, historycznie chodzi tu o fakt, że uczeń wziął Maryję do swojego domu. Jednakże, kiedy wsłuchamy się w słowa wziął ją do siebie, zauważymy, że chodzi tu o coś więcej. Ewangelista dokładnie przekaże, że uczeń ów wziął Maryję do swojej własności. Własnością, czyli tym, co cechuje ucznia, jest wiara. Każdy uczeń bierze do swojej własności Jezusa, czyli uznaje w Nim Zbawcę. Podobnie powinien także przyjąć Maryję, czyli uznać ją za swoją matkę. Święty Jan, opisując wydarzenia pod krzyżem, wskazuje, jakie miejsce w życiu wiary ucznia, który reprezentuje wszystkich wierzących, reprezentuje wspólnotę Kościoła, winna zajmować Matka Jezusa. Od tej godziny, czyli od chwili zbawienia, każdy wierzący ma wspólnego z Jezusem Chrystusem Ojca Niebieskiego, ale ma też i wspólną Matkę. Od godziny uwielbienia Jezusa umiłowany uczeń, jako przedstawiciel Kościoła, zgodnie z testamentem mistrza, przyjął Jego Matkę za swoją Matkę. W testamencie krzyża ewangelista dostrzega tajemnicę wiary, ogłoszenie macierzyństwa duchowego Maryi. Jako Matka Jezusa i jako nowa Ewa oraz Matka ludu czasów ostatecznych, Maryja stała się na Kalwarii Matką wszystkich wierzących, Matką Kościoła. W chwili śmierci, gdy Jezus składał dar życia, aby wypełnić dzieło, któremu Ojciec zlecił, złączył się ściślej niż kiedykolwiek z Maryją i uczynił ją matką wszystkich uczniów.
Męka i śmierć Jezusa stają się niezwykłymi dzięki wydarzeniu zmartwychwstania. W ostatnim rozdziale Ewangelii święty Łukasz zapisze: w pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu został odsunięty, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjących wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał.
Przeczytany fragment ostatniego rozdziału Ewangelii Łukasza wprowadza nas w podstawową tajemnicę wiary Kościoła. Autor trzeciej Ewangelii pokazuje na początku, że kobiety próbują zrozumieć to, co się wydarzyło, przypominając sobie pod wpływem polecenia dwóch aniołów, co Jezus im powiedział. Dalej ewangelista pokazuje, że sam Jezus wprowadza uczniów idących do Emaus w sens wydarzeń, przytaczając zapowiedzi proroków. Wreszcie, kiedy zmartwychwstały Pan ukazał się jedenastu, przypomniał im to, co im zapowiedział oraz to, co zapowiedzieli prorocy, a w ten sposób rozwiał wszelkie wątpliwości. Kiedy uczniowie uwierzyli, uczynił ich świadkami. Wszystkie te opowiadania ukazują drogę wiary zmartwychwstania. Kreśląc opowiadanie o przybyciu niewiast do grobu Jezusa i o spotkaniu, jakie tam miało miejsce, Łukasz pragnie sprawić, by czytelnika przekonać, by czytelnik uwierzył, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. Świadectwo o tym dają dwaj aniołowie, których niewiasty się przelękły. Owe niewiasty z Galilei przygotowały wonności i olejki, ale nie przybyły wcześniej do grobu, by nie łamać przepisów dotyczących zachowania spoczynku szabatowego. Uczyniły to dopiero następnego dnia, bardzo wcześnie, kiedy było jeszcze ciemno. Widząc pośpiech, poświęcenie, można wnioskować, że żywiły niezwykły szacunek dla Jezusa. Przybywszy do grobu, zastały kamień odsunięty. Weszły do środka, przekonały się, że w grobie nie ma ciała Jezusa. Fakt ten tak je zaskoczył, że nie wiedziały, co robić. Ewangelista zapisze, że stały bezradne. W ten sposób daje do zrozumienia, że fakt pustego grobu nie prowadzi jeszcze do wiary w zmartwychwstanie. Przychodzący dwaj mężczyźni, którzy okazują się aniołami, stwierdzili, że Chrystus zmartwychwstał i żyje. Wcześniej jednak postawili pełne wyrzutu pytanie, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? A następnie przypomnieli Jezusową zapowiedź tego, co go spotka. Oto Syn Człowieczy miał być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany. Dla kobiet wszystko stało się jasne, gdy przypomniały sobie zapowiedź Jezusa, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Pusty grób nabrał dla nich szczególnego znaczenia. Równocześnie niewiasty uświadomiły sobie, że muszą rozgłosić to, co im się przytrafiło. Stąd też od grobu od razu udały się do jedenastu i pozostałych, pośród których były także inne kobiety. W ten sposób ewangelista podkreśla, że krąg świadków zmartwychwstania obejmował nie tylko samych apostołów, ale także innych uczniów. Oni mieli się stać świadkami. Oni stali się świadkami relacji kobiet oraz późniejszego ukazywania się zmartwychwstałego. Świadkiem prawdy o zmartwychwstaniu, w ten sposób pokazuje Łukasz, powinien być każdy członek wspólnoty Kościoła. W relacji Łukasza jednak tylko Piotr postanowił sprawdzić, czy rzeczywiście ciało Jezusa znikło. On zdąża do grobu jako pierwszy z apostołów. Pobiegł do grobu i zastał go pustym. Lepszy Łukasz ujrzał tylko płótna, którymi były owinięte ciało mistrza. Widok ten jednak tylko zdziwił Piotra. Nie był to dowód dla niego. W ten sposób niewiastom nikt nie uwierzył. Pusty grób zaś dla Piotra był tylko okazją do zdziwienia.
Wiara kobiet nie udzieliła się innym. Uczniowie nie uwierzyli, że Jezus zmartwychwstał. Dlaczego w ten sposób święty Łukasz relacjonuje wydarzenia zmartwychwstania?
Czytając opowiadania o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, zauważamy, że wszyscy ewangeliści zgodnie stwierdzają, że pod krzyżem i w grobie Jezusa, poza umiłowanym uczniem, nie było apostołów. Wszyscy ewangeliści natomiast wspominają, że pod krzyż i do grobu Jezusa przyszły kobiety. Przekazy ewangeliczne różnią się nieznacznie w szczegółach, ale zgodnie stwierdzają, że pierwszymi, które przyszły do grobu Jezusa, były niewiasty. i właśnie one spotkały albo anioła, albo samego Jezusa. Były to te same niewiasty, które obok Józefa z Arymatei i Nikodema uczestniczyły w pospiesznym pogrzebie. Zaś główną bohaterką była Maria Magdalena, która stała się pierwszym świadkiem zjawienia się zmartwychwstałego Jezusa. Kobiety zatem były w tych najważniejszych momentach i to kobiety świadczyły o wszystkim. Jak Jezus umarł, gdzie i jak został pochowany, kiedy zmartwychwstał, jakie były jego pierwsze słowa. Uwaga, że to kobiety w przekazach Ewangelii były świadkami, jest bardzo ważna. Jeżeli bowiem opowiadania ewangeliczne nie są prawdziwe, jeżeli są zmyślone, to trzeba by się zastanowić, dlaczego autorzy natchnieni powołują się na takich niewiarygodnych świadków. Przecież w świecie starożytnego Bliskiego Wschodu kobiety traktowano lekceważąco. Znalazł to wyraz także w zwyczajach Izraela. Kobieta nie mogła występować w roli świadka w żadnej sprawie, w żadnym procesie. Stąd też wieści, które przyniosły kobiety o zmartwychwstałym Jezusie, spotkały się z niedowierzaniem. Można zatem domniemywać, że gdyby relacje o zmartwychwstaniu były wymyślone, to nie przywoływano by jako pierwszych świadków relacji kobiet. Jeśli ewangeliści przedstawiali rzeczy zmyślone, to wskazywaliby na mężczyzn, na przykład na Józefa z Arymatei, Nikodema, mężów, którzy cieszyli się powszechnym autorytetem, napisaliby, że to oni udali się do grobu Jezusa i spotkali się ze zmartwychwstałym. Ponadto wzmianki o spotkaniu kobiet ze zmartwychwstałym z pewnością były kłopotliwe dla apostołów. To bowiem oni byli urzędowymi świadkami zmartwychwstania Chrystusa. Warto zwrócić uwagę, że Paweł, gdy wykazuje, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał, powołuje się na autorytet 12. Nie wspomina o kobietach. Czytamy w liście do Koryntian: przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Tymczasem według ewangelicznych opisów o zmartwychwstaniu Chrystus nie ukazał się najpierw swoim najbliższym uczniom, ale kobietom, Marii Magdalenie i innym. Gdyby prawda o zmartwychwstaniu była wytworem pierwotnego Kościoła, to ewangeliści nie upowszechnialiby przekazów, które rzucały cień na tych, którzy byli oficjalnymi świadkami zmartwychwstania Jezusa. Nie pisaliby o nieobecności przy pustym grobie mistrza tych, którzy mieli być filarami wiary. Gdyby opisy o zmartwychwstaniu były zmyśleniami, to ich twórcy powinni podkreślać, że Piotr, który jest skałą, najpierw spotkał się ze zmartwychwstałym, nie zaś kobiety. Tymczasem Łukasz wyraźnie pokazuje, że Piotr nie uwierzył. Zobaczył pusty grób, ale nie uwierzył w prawdę o zmartwychwstaniu. A zatem niewątpliwie ewangeliści przedstawili to, co się wydarzyło naprawdę. Gdyby zmyślali, wybraliby bardziej wiarygodnych w tamtej społeczności świadków, a nie kobiety. Nie rzucaliby też cienia na apostołów, którzy w pierwotnym kościele byli oficjalnymi i urzędowymi świadkami zmartwychwstania. A zatem Chrystus prawdziwie zmartwychwstał.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa niezwykłym darem dla Kościoła poprowadził ksiądz profesor Piotr Łabuda. Na zakończenie pytanie konkursowe. Kto jako pierwszy z apostołów udał się w dzień zmartwychwstania do grobu Jezusa?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.